Czyta Reda Haddad.
Don Antonio Moreno pojechał za kawalerem Srebrnego Miesiąca, którego otoczyła zgraja uliczników, czyniąc mu naprzykrzenie aż do bram oberży w środku miasta się znajdującej. Don Antonio wszedł do zajazdu, aby się z rycerzem zapoznać. Giermek w dolnej izbie rozbierał ze zbroi kawalera Srebrnego Miesiąca. Don Antonio, umierając z pragnienia uznania prawdy o tajemniczym wojowniku, nie odstępował go ani na chwilę. Kawaler, poznawszy upór szlachcica, rzekł: — Domyślam się, mości panie, co was tutaj przywiodło. Pragnienie dowiedzieć się, kim jestem. Ponieważ nie mam przyczyny taić się z tym przed wielmożnym panem, uczynię zadosyć jego ciekawości i powiem całą prawdę w tym czasie, gdy mnie mój giermek rozbierać będzie. Wiedzcie zatem, mości panie, że zwę się bakałarzem Samsonem Carrasco i że pochodzę z tej samej wsi, co pan Don Quixote z Manchy, którego szaleństwo wszystkich jego rodaków do politowania wzbudza. Nikt jednak bardziej ode mnie nie jest tym poruszony, mniemając, że od czasu jego ozdrowienie zależy i że winien powrócić na wieś, do rodziny swojej, umyśliłem siłą go nazad sprowadzić. Przed 3 miesiącami wyruszyłem zatem na jego spotkanie w stroju rycerza błędnego pod nazwiskiem rycerza zwierciadeł. W zamyśle, aby z nim walczyć, zwyciężyć go, nie czyniąc mu żadnej krzywdy i te kondycje podając, że zwyciężony ma w mocy zwycięzcy pozostać. Spodziewałem się wówczas pokonać go, dlatego też umyśliłem nakazać mu, aby do wsi powrócił i przez rok cały z niej się nie wydalał. Myślałem bowiem, że przez ten czas do zdrowia przyjdzie. Jednakoż los inaczej ustanowił, gdyż przeciwnie całkiem on odniósł zwycięstwo, zrzucając mnie z konia i tak zamysły moje bezskuteczne się okazały. Don Quixote w dalszą drogę wyruszył, ja zaś powróciłem pełen wstydu z przyczyny poniesionej klęski i srodze mym upadkiem poturbowany, co dokonało się ze zdrowia nad wyrężeniem. Jednakże ten przypadek, jak sam wielmożny pan widzi, nie odjął mi chęci w tym samym zamyśle dalej się za nim ubiegać, aby się potykać i zwyciężyć go. Tak ściśle zachowuję wszystkie prawidła i powinności rycerstwa błędnego, że aby słowu danemu nie chybić, rzetelnie warunku dotrzyma. Oto, wielmożny panie, cała opowieść. Proszę tylko wielmożnego pana, by mnie przed Don Quixotem nie zdradził, tak aby mój szlachetny wysiłek i zamysł dobrym skutkiem uwieńczony został i abym zdołał mu powrócić rozum, który by miał wyborny, gdyby nie pomieszały go dziwactwa i przywidzenia rycerstwa błędnego. — A, mości panie — odparł Don Antonio, niech Bóg odpuści wielmożnemu panu krzywdę, którą czynicie całemu światu, pragnąc przywrócić rozum najzabawniejszemu szaleńcowi, jakiego można pod słońcem wynaleźć. Nie zważajcie na to, wielmożny panie, że nigdy nie będzie można z rozumu Don Quixota tyle profitu wydobyć, ile ma się pociechy z jego szaleństwa. Jednakoż, jeśli się nie mylę, wszelkie zręczne zabiegi pana bakałarza daremne pozostaną. Niepodobna bowiem powrócić do rozumu człowieka tak obłąkanego. Jeśli by to litości przeciwne nie było, domagałbym się, aby Don Quixote nigdy nie ozdrowiał, bowiem uzdrowienie to pozbawi nas wszystkich, nie tylko jego zabawnych szaleństw, ale i głupstw Sancho Pansy, jego giermka, z których najmniejsze zdolne by było rozweselić melancholię w jej własnej osobie. Z tym wszystkim będę milczał i nie powiem słowa Don Quixotowi, choćby po to, aby doświadczyć, czy usilności wielmożnego pana bakałarza Carrasca zamyślony skutek odniosą. Bakałasz odparł, że dobry początek już został uczyniony i że szczęśliwego spodziewa się końca. Za czym pożegnał się z Don Antoniem, składając mu uprzejmości wyrazy, kazał upakować swoją zbroję na muła i opuścił, nie mieszkając, miasto, dosiadłszy rumaka, na którym się potykał, po czym powrócił szczęśliwie do swej wsi, bez tego, aby mu się przydarzyło coś godnego opowiedzenia w tej prawdziwej historii. Don Antonio powtórzył wicekrólowi wszystko, o czym mu Carrasco powiedział. Wicekról nie był z tego zbytnio ukontentowany, bowiem po klęsce Don Quixota należało pożegnać się z pociechą, jaką mieli wszyscy, którzy o szaleństwach jego słyszeli. Don Quixot przez 6 dni łożem się bawił, stroskany, zasmucony i ponurzony w swej imaginacji, wiecznie zajętej tą klęską, najgorszym trafunkiem życia. Sancho starał się go pocieszyć i między innymi pewnego dnia rzekł doń w te słowa. — Hej, mości panie, podnieście wasza miłość głowę i radości przystęp dajcie, jak to tylko jest możliwe. Winniście niebu dziękować, że obalony na ziemię podnieśliście się bez jednego zgniecionego żebra. Wiecie dobrze sami, wielmożny panie, że tam, gdzie drwa rąbią, wióry lecą i że nie zawsze znajdują się połcie sadła, gdzie haki wiszą. Pokażcie zatem figę medykowi, ponieważ wcale go na ten czas nie potrzebujecie. Powracajmy na wieś spokojnie, przestając się uganiać za przygodami po górach i dolinach w nieznanych krajach. Zważywszy wszystko dobrze, przyznać trzeba, że chociaż wielmożny pan gorzej potłuczony bywasz, ja zawsze więcej tracę. Porzuciwszy gubernatorstwo wyspy, wyrzekłem się na zawsze pragnienia być jeszcze kiedyś samorządcą, ale nie hrabstwa pozyskania. Jednak i tego nigdy nie dostąpię, jeżeli wasza miłość królem zostać nie zechcesz, wyrzekając się rycerstwa błędnego. W tym razie wszystkie moje nadzieje jak dym się rozwieją. Zamilcz, Sancho, rzekł Don Quixot. Czyż nie wiesz, że moje przymusowe w domu pozostanie ma trwać tylko 1 rok? Gdy czas oznaczony upłynie, powrócę do mych szlachetnych trudów i nie omieszkam zdobyć królestw i hrabstw, które tobie oddam. Daj to Boże, odparł Sancho, gdyż więcej warte dobre spodziewanie niż złe posiadanie. Gdy tak z sobą rozmawiali, wszedł do komnaty Don Antonio, dając po sobie poznakę najwyższej radości. Dobre wieści przynoszę, panie Don Quixocie, rzekł. Don Gregorio i poturczeniec, który szukać go wyruszył, są już na brzegu. Co mówię na brzegu, znajdują się już w pałacu wicekróla i tylko patrzyć, jak tutaj przybędą. Oblicze Don Quixota rozweseliło się nieco. Mówiąc prawdę, mości Don Antonio, rzekł, bardziej bym sobie życzył, aby ta wyprawa się nie powiodła. Byłbym zmuszony przeprawić się do Barbarii, aby tam siłą ramienia uwolnić nie tylko Don Gregoria, ale i wszystkich niewolników chrześcijańskich, jacy w tym kraju się znajdują. Ale co ja mówię, nędzny, czyż nie zostałem zwyciężony i obalony na ziemię? Czyż nie zabroniono mi noszenia broni przez rok cały? Cóż przyrzekać mogę zatem, jakimi nadziejami się chełpić, kiedy ma ręka już do szpady niezdatna, winna raczej obracać wrzeciono. Ej, tam do kata! Wielmożny panie, zawołał Sancho, porzuć pan te wyrzekania. Niech żyje kura, choć na pypeć chora. Dzisiaj na mnie, jutro na innego kolej. W tych potyczkach i zwadach nigdy zarzekać się nie trzeba, ponieważ ten, co dzisiaj upadnie, jutro podnieść się może, jeśli w łóżku pozostawać już nie będzie. Pragnę rzec, że nie wolno dać się pognębić nieszczęściu, chcąc zachować mężne serce dla nowych spotkań. Wstańcie zatem, wasza miłość, dla powitania Don Gregoria, jak mi się zdaje, zgiełk się wszczyna, tak iż poszedłbym w zakład, że musiał się tu już zjawić. Było tak w samej rzeczy. Don Gregorio, zdawszy wraz z poturczonym wicekrólowi sprawę ze wszystkiego, co zaszło, pospieszył ze swym towarzyszem do domu Don Antoniego, aby zobaczyć Annę Szczęsną. W chwili, gdy go wydobyto z Algieru, miał na sobie jeszcze szatki niewieście. Jednakże w barce zamienił się na odzież z jednym niewolników, który wraz z nim swobodę odzyskał. Ach, w jakimkolwiek by się pokazał stroju, zawsze oczy wszystkich na siebie obracał, z zazdrością i szacunkiem, bowiem był cudnej urody i ledwie na 18 lub 19 lat wyglądał. Rykote i jego córka wyszli mu naprzeciw. Ojciec wzruszony do łez, Anna z przyzwoitą skromnością. Nie uścisnęli się wcale, bowiem wstydliwość najwyższa towarzyszy zwykle miłości prawdziwej. Urodziwość Don Gregoria i Anny Szczęsnej stała się przedmiotem podziwu wszystkich przytomnych. Milczenie było dla obojga kochanków tłumaczem, bowiem oczy ich wyrażały jedynie ich afekty szczęśliwe. Poturczony opowiedział, jakim sposobem wyzwolił Don Gregoria, zaś Don Gregorio oznajmił o zatargach i kłopotach, jakie miał z kobietami, co go strzegły. Wyraził to wszystko w niewielu słowach, wykazując rozum bystry nad swój wiek. Ricote nagrodził sowicie zarówno renegata, jak i chrześcijan, którzy wiosłami robili. Zbisurmaniony powrócił na łono kościoła świętego, zdając się przez penitencję i cnotę ze zgniłego jego członka członkiem zdrowym i czystym. W 2 dni potem wicekról wraz z Don Antoniem pomyśleli o miarach, jakie przyjąć należało, aby Anna Szczęsna i jej ojciec mogli w Hiszpanii pozostać, uważając, że nie będzie to niestosowną rzeczą zatrzymać w kraju dzieweczkę tak pobożną i jej ojca, który wielce szlachetnym człowiekiem się wydawał. Don Antonio oświadczył się sam jechać do stolicy, gdzie miał jeszcze inne sprawy swoje załatwić, dając do wyrozumienia, że całą rzecz się uskuteczni przez fawory i darów udzielenie. Nie, nie, rzekł Ricote, który był w rozmowie przytomny, nie podoba mi się spuszczać na podarunki ani łaski, bowiem wielki Bernard de Velasco, książę Salazar, mający od jego królewskiej mości zlecenie wygnania wszystkich Maurów, jest człowiekiem twardym i nieużytym, tak iż nic nie wskurają u niego obietnice i dary, a nawet łzy i prośby. Łączy to prawda miłosierdzie ze sprawiedliwością. Jednakże widząc, że ciało nacji jest całe dotknięte chorobą i zgniłe, woli raczej na stosach palić niż upominać. Wziąwszy na się odważnie brzemię tej ważkiej sprawy, wyróżnia się taką zabiegliwością, pilną bacznością i mądrością na swym urzędzie i taką grozę budzić umie, że wszystkie nasze przebiegi, intrygi i oszustwa nie są w stanie omylić jego argusowych oczu, które ma zawsze otwarte, aby żaden z nas mu nie uszedł i nie pozostał tutaj jak ukryty korzeń, co by z czasem mógł zakiełkować i wydać owoc trujący w tej Hiszpanii, wolnej wreszcie od obaw, jaką naród nasz w większej swej liczbie powodował. Bohaterskie to było postanowienie wielkiego Filipa III i podziwu godna mądrość, z jaką zlecił wykonanie edyktu Don Bernardowi de Velasco. Jakby się sprawa nie miała, odparł Don Antonio, wszystkich możliwych usiłowań dołożę, niebo zaś uczyni, co mu się podoba. Don Gregorio uda się ze mną dla pocieszenia swoich rodziców w smutku, jaki im ta długa rozłąka musiała spowodować. Anna Szczęsna pozostanie wraz z moją żoną w domu lub w klasztorze wedle swej woli. Ufam także, że jegomość pan wicekról zechce zatrzymać pod swoją pieczą szlachetnego Ricota do chwili zakończenia układów, które wszcząć zamierzam. Wicekról wyraził na wszystko zgodę swoją, a liści Don Gregorio, uznawszy co zaszło, oparł się, mówiąc, że żadną miarą nie chce ani nie może rozłączać się z Anną Szczęsną. Jednakoż chęć widzenia swoich rodziców i pewność, że wkrótce znajdzie sposób powrotu, aby połączyć się z swoją ukochaną, sprawiła, że dał się namówić i przystał na wszystko. Anna Szczęsna pozostała zatem wraz z żoną Don Antonia i Ricotem w pałacu wicekróla. Nadszedł wreszcie dzień wyjazdu Don Antonia. Potem zaś, po upływie 2 dni, wyruszył w drogę Don Quixote z Sancho Panzą, gdyż z powodu obrażeń na ciele, skutkiem upadku z konia, nie mógł tego wcześniej uskutecznić. Gdy Don Gregorio żegnał się z Anną Szczęsną, nie obeszło się bez łez wylewania, westchnień i szlochów. Ricote ofiarował 1000 talarów na tę podróż, jednakże Don Gregorio odmówił przyjęcia ich, biorąc tylko 5 skudów, które przyrzekł oddać w Madrycie. Don Antonio i Don Gregorio wyruszyli w drogę. Po 2 dniach zaś, jak się rzekło, wyjechali także Don Quixote i Sancho. Don Quixote bez zbroi, tylko w sukniach podróżnych. Sancho podążał za nim pieszo, bowiem osioł dźwigał na grzbiecie zbroję wielkiego rycerza.
Czyta Reda Haddad.